Box przedstawia Axel Munte, Księga z San Michele. Z języka niemieckiego przełożyła Zofia Petersowa. Czyta Marcin Popczyński. Przedmowa pierwsza. Sklasyfikowanie Księgi z San Michele sprawia krytykom trudności. Wcale mnie to nie dziwi. Niektórzy nazywają ją autobiografią, inni wspomnieniami lekarza. Sądzę, że obydwa te określenia nie są trafne. Aby napisać historię mego życia, nie potrzebowałbym na to kilkuset stron, nawet gdybym nie chciał opuścić najsmutniejszych jej rozdziałów. Mogę tylko stwierdzić, że nie miałem zamiaru pisać o sobie, przeciwnie. Usilnie starałem się być obiektywnym. Jeżeli mimo to książka niniejsza stała się autobiografią, to sądząc po powodzeniu, jakim się cieszy, można by przypuszczać, iż najprostszą metodą pisania książki o sobie samym jest pisanie jej z myślą, że się pisze o kimś zupełnie innym. Należy tylko siedzieć spokojnie w fotelu, wsłuchiwać się w oddalony gwar ludzkich głosów i oślepłym okiem patrzeć wstecz na swoje życie. Jeszcze lepiej byłoby położyć się na trawie, patrzeć w niebo i nie myśleć o niczym. Wystarczy tak przez chwilę słuchać ciszy, a wnet lasy i pola zaczynają rozbrzmiewać jasnymi ptaszęcymi głosikami, zjawiają się różne stworzenia, opowiadając troski i radości swoją własną mową, która staje się nagle zrozumiała. A wsłuchawszy się jeszcze dokładniej w otaczający nas świat, można spostrzec, że nawet przedmioty szepcą w swej martwocie: nieprawda, żeś samotny, nieprawda, że umrzesz. Nazywanie mojej książki wspomnieniami lekarza wydaje mi się jeszcze bardziej niewłaściwe. Jej wyzywająca bezpośredniość, śmiała prawdomówność, jasność są mało odpowiednie do tak pompatycznego tytułu. Lekarz ma chyba prawo na równi z innymi ludźmi śmiać się niekiedy z samego siebie, zachować pogodę ducha, a nawet wolno mu może czasami drwić z niektórych kolegów, jeżeli gotów jest ponieść tego konsekwencje. Nie ma on tylko prawa wyśmiewać swych pacjentów. Jeszcze gorzej byłoby oczywiście, gdybym wraz z nimi płakał. Lekarz płaczliwy nie jest lekarzem dobrym. Stary doktor w ogóle powinien się zastanowić, zanim przystąpi do spisywania pamiętników. Na pewno postąpi lepiej, zachowując dla siebie wszystko, co widział i czego się nauczył o życiu i śmierci. Pamiętniki nie są potrzebne. Lepiej dać zmarłym spokój, a żywym pozostawić złudzenie. Pewien sławny krytyk nazwał moją opowieść księgą o śmierci. Może miał słuszność. Śmierć rzadko ustępuje z mych myśli. Nie ma kiełkującej we mnie myśli, która nie miałaby oblicza śmierci, pisał Michelangelo do Vasariego. Jakże długo walczyłem z mym posępnym kolegą. Pokonywał mnie często i widziałem, jak kładł kolejno wszystkich, których usiłowałem przed nim obronić. Pisząc tę książkę, obserwowałem, jak żyli, cierpieli i umierali. Mogę im jedynie poświęcić wspomnienie. Byli to skromni i prości ludzie. Nad ich grobami nie stoją marmurowe krzyże. O wielu z nich zapomniano, jeszcze zanim pomarli. Teraz jest już im dobrze. Stara Maria Porta Lettere, która przez 30 lat wchodziła boso po 777 fenickich stopniach, przynosząc mi listy, roznosi teraz pocztę w niebie. A zacny Paciale pali spokojnie fajeczkę i spogląda na bezkresne morze, jak niegdyś z Pergoli na San Michele. Mój przyjaciel, Arcangelo Fusco, zamiatacz ulic z Cartier Montparnasse, zamiata teraz pył gwiaździsty ze złotych flizów nieba. Między dwiema wspaniałymi szeregami kolumn z lapis lazuli chodzi mały Messie Alphonse, ulubieniec siostrzyczek ubogich, ubrany w nowiutki surdut pittsburskiego milionera. Uroczyście kłania się ukochanym cylindrem każdemu spotkanemu świętemu, jak pozdrawiał niegdyś wszystkich przyjaciół, przejeżdżając moją Wiktorią po Corso. John, błękitnooki chłopczyna, nieznający ojca, dziecko, które się nigdy nie śmiało. Igra teraz wesoło z innymi szczęśliwymi dziećmi w dawnym dziecięcym pokoju Jezuska. Nauczył się też wreszcie uśmiechać. Pokój pełen jest kwiatów. Przez otwarte okno wlatują i wylatują rozśpiewane ptaki, a od czasu do czasu zagląda do dzieci Madonna, bacząc, aby na niczym im nie zbywało. Matka Johna, która go tak pieczołowicie pielęgnowała na Avenue de Villiers, jest jeszcze z nami. Widziałem ją niedawno. Biedna prostytutka Flopet. Wygląda w swej milutkiej białej sukni o 10 lat młodziej niż wówczas, gdy ją spotkałem w nocnej kawiarni na bulwarze. Jest obecnie pokojową u Marii Magdaleny. W skromnym kącie nieba mieści się cmentarz psów. Są tu wszyscy moi przyjaciele. Ciała ich spoczywają w miejscach, gdzie je złożyłem, pod cyprysami przy starej wieży. Lecz ich wierne serca zostały przyjęte do raju. Święty Roch, mały, dobrotliwy patron psów, jest dozorcą cmentarnym, a cierpliwa stara Miss Hall przynosi często kwiaty na grób Tapia. Nawet nic ponia Billiego, pijaczynę pawiana, który zapalił trumnę Don Giacinta, przyjęto tutaj i dano mu miejsce w ostatnim rzędzie na cmentarzu dla małp. Dość odosobnione, co prawda, bo święty Piotr, zbadawszy pawiana dokładnie, wziął go w pierwszej chwili za człowieka, gdyż od Billiego tak czuć było wódką. Don Giacinto, najbogatszy kapłan na Capri, który nigdy nie dał solda żebrakowi, smaży się nadal w trumnie. A byłemu rzeźnikowi, który rozżarzonymi szpilkami oślepiał przepiórki, diabeł własnoręcznie wykuł oczy w przystępie zawodowej zazdrości. Pewien krytyk osądził, że w książce mojej znajduje się dość materiału, aby wielu autorów zaopatrzyć na całe życie w tematy do zajmujących nowel. Niechże sobie z niej czerpią do woli. Materiał ten nie jest już mi potrzebny. Wykorzystawszy swe literackie zdolności do wystawiania recept, nie zabiorę się teraz do pisania sensacyjnych powieści. Za późno zresztą na to. Gdybym pomyślał o tym wcześniej, może nie byłbym dziś tym, czym jestem. Oczywiście, milsze i wygodniejsze jest siedzenie w fotelu i pisanie powieści, niż przebijanie się z trudem przez życie i zbieranie do nich materiału. Z pewnością łatwiej opisać choroby i śmierć, niż je zwalczać. Przyjemniej jest knuć ponury spisek, niż być przezeń bez ostrzeżenia zaskoczonym. Czemu jednak pisarze sami nie zbierają sobie tematów? Czynią to nader rzadko. Prowadząc uporczywie swych czytelników do dzielnicy ubogich, prawie nigdy tam nie bywają osobiście. Specjaliści od chorób i śmierci dają się rzadko namówić na zwiedzenie szpitala, w którym właśnie uśmiercili bohaterkę swej powieści. Poeci i filozofowie, którzy dźwięczną prozą i poezją opiewają śmierć wybawicielkę, bledną, gdy ujrzą przy sobie tego swego najlepszego przyjaciela. Stara to historia. Leopardi, największy poeta współczesnych Włoch, który od młodzieńczych lat w przepięknych rymach tęsknił do śmierci, pierwszy uciekł przerażony z Neapolu nawiedzonego przez cholerę. Nawet wielki Montaigne, którego rozumne medytacje o śmierci wystarczają, aby go uczynić nieśmiertelnym, uciekł jak zając, gdy w Bordeaux wybuchła zaraza. Stary, mrukliwy Schopenhauer, największy współczesny filozof, którego podstawą twierdzeń było zaprzeczenie życia, przerywał każdą rozmowę o śmierci. Przypuszczam, że najkrwawsze książki wojenne zostały napisane przez spokojnych obywateli.